Poranny gość Radia Rodzina.
Spóźniony poseł na Sejm Paweł Hreniak, nowy szef wrocławskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa i przepraszam panią redaktor za spóźnienie.
Co się stało? Lekki śnieg i takie opóźnienie.
Lekki śnieg, a wszyscy, którzy podróżujemy po Wrocławiu, wiemy, że lekki śnieg często wystarcza.
Często wystarcza, ale nie wystarczyła nasza rozmowa w studiu 8 października. Nie pochwalił się pan wtedy decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że zostanie pan nowym szefem wrocławskiego PiSu.
No, ale pan jeżeli dobrze pamiętam, wtedy chyba jeszcze nie do końca, więc nie chciałem tutaj
zapeszać.
No, oczywiście ostateczna decyzja należała do tych osób, które były delegatami Prawa i Sprawiedliwości na zjazd. To musiało być potwierdzone również ich głosami. Cieszę się, że tak licznie potwierdzili mój akces na stanowisko prezesa w okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli dobrze pamiętam, około 140 głosów za, 15 wstrzymujących się i przeciw, więc no, pełnia demokracja, jednocześnie dosyć wyraźne poparcie dla mojej osoby. To cieszy. Dziękuję za to zaufanie i myślę, że to jest dobry prognostyk przed naszą ciężką wspólną pracą.
Czeka nas odmłodnienie partii? No to już... reprezentuje pan młodsze pokolenie, tak mówi rzecznik partii Rafał Bochenek, czy też ma pan duże już doświadczenie polityczne?
No, zawsze to miłe, jeżeli ktoś o 40-kilkuletnim mężczyźnie mówi, że to jest odmłodzenie. To
w partii PiSu to widać, że jednak to jest ta młodsza wersja niż politycznych dinozaurów.
Mamy kilka pokoleń polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, uważam, że należy do tego średniego pokolenia, ale faktycznie no, w Prawie i Sprawiedliwości mamy odmłodzenie osób sprawujących różne funkcje. Widać to zresztą również na poziomie naszym wrocławskim czy okręgowym. Jeżeli spojrzymy na zarząd okręgu, który został wybrany, to są osoby z przedziału 30-40, ale też są 50-latkowie, 60-latkowie, więc mamy przedstawicieli różnych pokoleń. Ale z drugiej strony, no, popatrzmy choćby na skład klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta we Wrocławiu. I tam, jeżeli dobrze
tam
pamiętam,
jest to, młodszy powiew.
To jest młodszy powiew, chyba na 8 członków klubu Prawa i Sprawiedliwości, członków 8 radnych. Chyba tylko jedna osoba jest powyżej 50 lat.
A czy dziś młodzi ludzie lgną do pracy opozycyjnej jednak partii? Czy partia jest atrakcyjna?
No, zawsze jest tak, że kiedy jest się w opozycji, to osoby, które się do partii zgłaszają, czy są aktywne w okresie opozycyjnym, to świadczy o ich dużej ideowości. Więc no, być może tych osób jest trochę mniej niż wtedy, kiedy sprawowaliśmy władzę.
Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to również są zazwyczaj osoby o dużej takiej wadze, no, nazwijmy to, moralnej.
To jakie zmiany chce pan wprowadzić? Jakie zdania stawia sobie pan jako cel?
No, przede wszystkim wygranie kolejnych wyborów. To jest najistotniejsze. Dzisiaj się przygotowujemy wszyscy do wyborów prezydenckich. Później mamy wybory parlamentarne. No ale żeby wygrać wybory parlamentarne, to do tego nas, myślę, że szybciej wprowadzi wygrana w wyborach prezydenckich. Więc wszystkie teraz ręce na pokład i ciężko pracujemy, żeby tutaj w okręgu wrocławskim, czyli Wrocław i 9 powiatów wokół Wrocławia. To był ten obszar, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości te wybory wygra. Albo przynajmniej no, zdobędzie taki wynik, który w skali całego kraju da nam zwycięstwo.
Kandydat na urząd prezydenta RP będzie także stosunkowo młody?
No, na pewno to będzie to pokolenie, które ja reprezentuję, bo jeżeli spojrzymy na osoby, które są dzisiaj w tym gronie osób, które no, nazwijmy to są badane i prowadzimy różne rozmowy, no to są osoby właśnie z przedziału pomiędzy 40 a 50 lat.
Mhm. Właśnie tu w studiu mówił pan poseł, że decyzja w sprawie kandydata na urząd prezydenta zapadnie w okolicach 11 listopada. dlaczego PiS zwleka z wystawieniem kandydata?
Faktycznie tak mówiłem, ale no
co
dzisiaj,
się zmieniło?
No, zmieniło się między innymi to, że czekamy cały czas na kandydata ze strony Platformy Obywatelskiej.
Ale to ma zapaść dopiero w grudniu, po prawyborach.
No, ja podejrzewam, że nasz kandydat również gdzieś na przełomie, może w pierwszej części grudnia, może pod sam koniec listopada powinien być znany. My cały czas badamy naszych kandydatów, badamy preferencje Polaków. No, naszym głównym celem jest to, żeby na funkcji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej proponować taką osobę, która po pierwsze reprezentuje nasze wartości konserwatywne, pewne tradycje prawicowe, ale z drugiej strony, żeby to była osoba, która ma faktycznie realne szanse na zwycięstwo, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że to prezydent od strony formalnej, chociażby blokując złe ustawy, czy pilnując kwestii związanych z naszą obronnością, jest tym, który jeszcze powstrzymuje tą demokrację walczącą, która ostatnim czasy nam nastała.
A czy ta objazdówka byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka to także już prekampania?
No, wielu naszych parlamentarzystów jeździ,
sam mówi,
spotyka
że nie.
Się. No, ale jeździ.
Natomiast
też
jeździ.
No, jeździ,
deklaruje,
też, ta, jeździ,
przedstawia
też
program.
Jeździ Przemek Czarnek, pan poseł, jeździ, z tego co pamiętam, Mariusz Błaszczak, szef naszego klubu, jeździ były premier, więc te osoby, które się pojawiają na licznych spotkaniach, faktycznie to robią. Czy to jest element kampanii? No, myślę, że element budowy pozycji Prawa i Sprawiedliwości. A czy to się przerodzi później już w taki ruch kampanijny? No to pewnie poznamy tą odpowiedź za kilka tygodni.
A może warto było zrobić prawybory? Zygnowaliście z tego, a teraz pomysł pochwyciła Platforma Obywatelska.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o pomysł prawyborów, no to ma oczywiście dobre strony i złe.
Tak, mam tutaj
złe
przytoczenie politologa, który mówi, że w ten sposób może przyciągnąć uwagę mediów i opinii publicznej.
No tak, tylko pamiętajmy, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości, czy też no, teraz członkowie Platformy Obywatelskiej, to są osoby oczywiście, które reprezentują pewien sposób patrzenia na Polskę. Tutaj też jako politolog na to pytanie odpowiem. Mm-hmm. To może być czasem mylące, ponieważ osoba, która
dzisiaj.
No, ale osoba, która wygrywa wybory prezydenckie, musi uzyskać poparcie ponad 50% Polaków, więc no, zawężanie się do oceny tylko pewnej grupy osób no, może spowodować, że tak naprawdę ta osoba, która byłaby na przykład wybrana w prawyborach w Prawie i Sprawiedliwości, no, później no, miałaby pewną trudność osiągnięcia poparcia na poziomie ponad 50%. Więc no, to jest dosyć skomplikowana sprawa.
A jak pan czuje, z kim powalczy kandydat Prawa i Sprawiedliwości? Z Rafałem Trzaskowskim czy Radosławem Sikorskim?
Myślę, że z Rafałem Trzaskowskim. Mm-hmm. To, co się dzisiaj dzieje, to jest taki element robienia wszystkiego, żeby to jednak Trzaskowski był tym kandydatem. Tam chyba przez chwilę faktycznie było tak, że Donald Tusk chyba chciał wystawić na stanowisko kandydata Sikorskiego. Tyle tylko, że no, podziałały pewne ruchy odśrodkowe w
Niektórzy
Platformie
mówią, że
Obywatelskiej.
Miał szansę, ale wcześniej raz bardziej Sikorski.
No, ja uważam
czy
mimo wszystko.
Sytuacji także
ja
geopolitycznej.
Mimo wszystko uważam, że to będzie Trzaskowski. No, jeżeli chodzi o Sikorskiego, no ja wiem, że on lubi opowiadać, jakie ma dobre kontakty chociażby ze Stanami Zjednoczonymi, no ale każdy, kto się interesuje polityką, wie, że jest
no właśnie
dokładnie odwrotnie, jeżeli chodzi o Republikę.
Czy ten wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, wygrana Donalda Trumpa, ma wpływ na to, kogo wy wystawicie wyścigu o Pałac Prezydencki?
No pewnie to jest materiał do pewnych przemyśleń. Mm-hmm. No już mówię o takiej stronie technicznej.
Bo to ma znaczenie,
kampanii.
W jaki sposób to wpłynie na relacje także euroatlantyckie.
No pewnie ma. No nawet ma, jeżeli chodzi o elektorat, jeżeli mm-hmm. chodzi o działaczy Prawa i Sprawiedliwości, no to pokazuje, no, Trump był w Stanach Zjednoczonych od pewnego czasu pokazywany jako, no, ta osoba, która już nigdy nie powróci do władzy. Tam, no, osoba, która no, co prawda sprawowała ważny urząd, ale już jest poza polityką. No to samo próbuje tworzyć taką atmosferę Platformy Obywatelskiej, absolutnie niezgodną zresztą z prawdą tezę. Próbuje surfować Polakom. No więc to pokazuje, że no, mimo tego, co się mówi w jakiejś sferze medialnej, to życie jest całkiem inne. Więc no, pod tym kątem faktycznie historia z Donaldem Trumpem ma pewien wpływ na nastroje społeczne. Z drugiej strony, no, pewnie, tak jak o tym chciałem powiedzieć, też sama kampania to jest element do przemyśleń, w jaki sposób powinniśmy te kampanię pod względem technicznym prowadzi, chociaż też wszyscy doskonale wiemy o tym, że no, jeden do jednego nie da się pewnych rzeczy przenieść z kampanii amerykańskiej. To jest jednak inne społeczeństwo, inne oczekiwania.
Jasne, ale mimo wszystko politolodzy mówią, że najbliżej cechy, które posiada Donald Trump, odpowiada Przemysław Czarnek.
No, ja się tutaj zgadzam akurat Przemysław Czarnek.
Jako politolog. To może jednak wystawić trzeba Przemysława Czarnka.
No, ale tak jak mówię, no to ja pana...
Ale pan by postawił na Przemysława Czarnka jako politolog, już nie jako polityk.
Ja bardzo lubię Przemysława Czarnka. Byliśmy kolegami, wojewodami swojego
Przekażę
czasu.
Przekażę mu na najbliższej rozmowie.
Tak, bardzo, bardzo sympatyczna osoba. Zresztą przypominam, że niedawno organizowałem z nim spotkanie tutaj we Wrocławiu. I gdyby zdarzyło się tak, że będzie startował na prezydenta i zostanie tym prezydentem, to proszę mi wierzyć, że to na pewno będzie bardzo, bardzo dobry prezydent.
A wierzy pan w 24-godzinne zakończenie wojny z Ukrainą w rozmowach pokojowych bez powtórki 1938 roku?
No, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, bo to jest jego jakaś propozycja z okresu kampanii, no wszystko jest tak naprawdę możliwe. Trudno mi jest się tutaj do tego odnieść, ale jak dzisiaj czytałem doniesienia, no, jednym z doradców, jeżeli chodzi o kwestie zagraniczne, który pewnie będzie sprawował jakąś ważną funkcję w przyszłej administracji. No to jest były żołnierz, który ma tworzyć pokój poprzez siłę. No to jest taki cytat,
co
pojawił
się
z trafa.
No
pytanie, co za tym się kryje. Raczej to są informacje, które pokazują, że no, nie będzie tutaj no, jakiegoś kroku w tył, tylko twarda polityka wobec tych, którzy są przeciwnikami demokracji i tego sposobu życia cywilizacji zachodniej. Więc no, mam nadzieję, że tak jak było to chociażby w przypadku mobilizacji państw europejskich Donalda Trumpa, który no, mówił o tym, że muszą więcej łożyć na zbrojenia i faktycznie państwa Europy Zachodniej zaczęły przekazywać powyżej dwóch, no nie wszędzie, ale w większości powyżej 2% PKB na zbrojenia. I to było po sygnałach ze strony Donalda Trumpa. Tak teraz również Donald Trump pewnie szorstko, ale będzie robił wszystko, żeby ten system obrony militarnej państw zachodnich wzmacniać.
I też wydaje się, że Donald Trump raczej nie pozwoli na to, by taki scenariusz, w którym pozwoliłby Putinowi przedstawić się jako zwycięzca wojny z Ukrainą.
No na pewno nie. No oczywiście dla Trumpa głównym przeciwnikiem są Chiny. On mówi o tym bardzo głośno, ale przecież Donald Trump doskonale wie, że głównym sojusznikiem, ewentualnym głównym sojusznikiem militarnym dla Chin są Rosjanie. Więc z całą pewnością nie pozwoli na to, żeby ewentualni sojusznicy Chin osiągnęli tutaj sukces.
Spotkaniem Donald Trump z prezydentem Dudą dobrze wpłynął na relacje polsko-amerykańskie?
No na pewno. No, dzisiaj trzeba wykorzystać to, że Donald Trump
ustalają
ma...
obie strony już termin.
Tak. Z tego,
jeszcze
co,
przed zaprzysiężeniem.
Z tego, co słyszałem, pana ministra Kolarskiego mówił o tym, że na przełomie listopada i grudnia takie spotkanie w Stanach Zjednoczonych może się odbyć. No to są bardzo dobre informacje. To pokazuje na to, że Andrzej Duda to jest osoba niezwykle ważna dzisiaj w polityce zagranicznej i mam nadzieję, że Donald Tusk i obecny rząd te dobre kontakty Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych nie zepsuje.
Wigilia powinna być wolna od pracy?
Tak, taki chichot historii, ale faktycznie w tej sprawie wspólnie z Lewicą na ostatnim posiedzeniu Sejmu głosowaliśmy. No, przeciwna była Platforma Obywatelska i Konfederacja, co jest dość
zastanawiające. Tłumaczą to, że przedsiębiorcy nie przygotują się w tym roku do tego. Raczej przeforsowanie tego projektu będzie trudne.
No trudne, tym bardziej, że zostało to przesunięte do pracy w komisji, którą kieruje pan Petru, który no, jest znany z tego, że jest przeciwnikiem tego pomysłu, więc to jest taka próba mrożenia tego pomysłu. No ja mam nadzieję, że jednak Wigilia będzie dniem wolnym. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest polska tradycja, już nie mówiąc o tym, że to jest przeddzień niezwykle ważnego święta dla chrześcijan.
W zamian za jakiś inny dzień?
Nie, ja myślę, że no, polskie społeczeństwo naprawdę mocno pracuje. Dzisiaj jesteśmy, jeżeli spojrzy się na statystyki, tym narodem, który najciężej, jednym z najdłużej pracujących w Europie, więc ten jeden dzień, który i tak, no wszyscy doskonale wiemy, jak wyglądała praca w Wigilii. Bardzo dużo osób bierze wolne, no, taka praca na pół gwizdka, no, wychodzi się o 12, 13, więc no, to nie jest coś, co zdruzgocze naszą gospodarkę.
Widzimy się jutro na kongresie samorządowym, panie pośle?
Tak, jestem wpisany w pierwszy panel, jeżeli dobrze pamiętam,
o
godzinie 9, tak, o powodzi będziemy dyskutowali. O tych rzeczach, które nas dotknęły i pewnie przede wszystkim o tym, co należy zrobić na przyszłość, żeby pewne rzeczy poprawić. A myślę, że to jest dobry moment na to, żeby rozmawiać, bo przypomnę, że w Sejmie zakończyły się, czy jesteśmy w trakcie, no ale przy końcu prac nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Mm-hmm. No, ja pracowałem w tej
tak,
specjalnej komisji na ten temat, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby o tych rzeczach porozmawiać, bo one bezpośrednio dotyczą no, takich katastrof, jak ta, która spotkała nas we wrześniu na południu naszego województwa.
Poseł na Sejm Paweł Hreniak, nowy szef wrocławskich struktur Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Poranny gość. Radia Rodzina.